Drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, drodzy pielgrzymi, 12 pielgrzymki przedsiębiorców i pracodawców Talent, bracia i siostry. Ewangelia dzisiejsza zwraca nam uwagę, że Bóg jest obecny w historii ludzkości. Nie jest to obecność bierna, ale czynna. Bóg kształtuje historię, wyciska na niej swe piętno. Jeśli jednak komuś wydaje się, że Bóg wycofał się ze świata, to powinien jeszcze raz przeczytać ten fragment Ewangelii świętego Łukasza, w którym mowa jest o tym, że było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, w czasie urzędowania najwyższych kapłanów, Annasza, Kajfasza. Te słowa czyta się niemal jak kronikę. Występujące tu osoby to postacie historyczne, których fakt istnienia potwierdzają także źródła pozabiblijne. Tym właśnie różni się chrześcijaństwo i judaizm od innych religii, że pokazują Boga działającego w świecie, że pokazują Go w konkretnym świecie, w konkretnym kontekście, że Bóg działa nie kiedyś, nie wiadomo w jakim czasie, ale w określonym czasie. Ludzie, o których usłyszeliśmy, tworzyli historię ówczesnego świata. Oczywiście pisali także historię swojego życia. Ale pytanie, czy ktoś z nich dostrzegł, że w jego historii życia obecny jest Bóg? To pytanie należy postawić także sobie, bo podejmujemy różne działania, inicjatywy, budujemy, planujemy, wymyślamy różne koncepcje i to wszystko może nas tak pochłonąć, że nie zauważymy, że gdzieś obok nas jest Bóg, który kieruje do nas swoje słowo. To ważne przesłanie, które powinniśmy usłyszeć właśnie tutaj, w tym miejscu, w tym kościele, w tej bazylice. Święty Łukasz bowiem po ukazaniu kontekstu historycznego zapisał, że Bóg wypowiedział swoje słowo do Jana, syna Zachariasza. Tę formę spotykamy bardzo często w Piśmie Świętym, szczególnie kiedy Pismo opisuje powołanie proroków. W Starym Testamencie możemy przeczytać, że Słowo Boże zostało skierowane. Słowo Boże zostało skierowane do Jeremiasza, Micheasza, Sofoniasza, do wielu innych. Pismo Święte stosuje taką formułę. Słowo Boże zostało skierowane. Czasem pojawia się stwierdzenie, że słowo Jahwe spoczęło na którymś z proroków. To znaczy, zostało im przekazane, ale nie po to, żeby zatrzymywali w sobie, ale by to słowo przekazywali dalej. I dlatego ono tylko spoczęło na nich. To Słowo Boże należało przekazywać dalej. A tu w przypadku Jana Chrzciciela mamy do czynienia z pewną odmianą. Tutaj pojawia się czasownik geneto. Dosłownie należałoby go przetłumaczyć, stało się słowo. Zatem to słowo w Janie Chrzcicielu się jakby zrodziło. Stało się częścią Jana. I to pokazuje nam pełny sens istnienia i działania Bożego Słowa w świecie. To Słowo Boże nie jest nam dawane po to, żebyśmy tego Słowa tylko słuchali. Ono nie jest nam dawane przez Boga po to, żebyśmy tylko nad nim rozmyślali. byśmy się nim zachwycali, byśmy je studiowali. Słowo Boga zawsze szuka człowieka. Szuka człowieka, w którym się narodzi, w którym to Słowo Boga mogłoby zamieszkać, rozwijać się, żyć. Tutaj już nie chodzi o zwyczajne głoszenie słowa czy nauczanie o tym słowie. Chodzi o to, by to Słowo Boga zamieszkało w naszym sercu. Warto przy tym zwrócić uwagę, że kiedy autorzy biblijni będą mówić o Jezusie, nie powiedzą już nigdy, że Słowo zostało do Niego skierowane. Oni napiszą, że On jest Słowem. Słowem, które stało się ciałem. To jest przesłanie na czas naszego pielgrzymowania tutaj do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Bracia i siostry, jeśli chcecie, by wasze życie stało się arcydziełem sztuki, takie hasło wybraliście na ten czas, dajcie Słowu Bożemu swoje ciało, dajcie siebie. To znaczy, niech Słowo Jezusa stanie się widoczne w waszym postępowaniu, w waszym działaniu, decyzjach, wypowiadanych przez was słowach. Dajcie Słowu Bożemu siebie. I niech to Słowo stanie się widoczne w waszym postępowaniu, w waszym życiu. W jaki sposób to Słowo ma się stać widoczne w naszym postępowaniu? Pokazuje wyraźnie prorok Adwentu, tak możemy go nazwać, czyli Jan Chrzciciel. Ostatnie zdanie z jego nauczania zapisane przez świętego Łukasza stanowi klucz. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Na określenie zbawienia święty Łukasz używa terminu, który pojawia się, kiedy Biblia mówi o uratowaniu kogoś przed śmiercią. Z kolei, gdy autor listu do Hebrajczyków opowiada historię Noego i mówi, że on sam i jego rodzina zostali uratowani przed potopem, też używa tego samego słowa. Ono występuje w Piśmie Świętym także, kiedy mowa o zbawieniu wiecznym, którego źródłem jest miłosierdzie Boga. Jeśli chcemy, by Słowo Boże było widoczne w naszym życiu, powinniśmy być świadkami miłosierdzia. I to powtórzymy raz jeszcze, jeśli chcemy, by Słowo Boże było widoczne w naszym życiu. Powinniśmy być świadkami miłosierdzia, powinniśmy czynić miłosierdzie. Na bramach, przez które przejdziemy za niedługo, na rozpoczęcie roku miłosierdzia, nieraz wypisane są tutaj także uczynki miłosierdzia co do ciała i duszy. Stosujmy te uczynki miłosierdzia. Przez stosowanie w naszym życiu tych uczynków będziemy świadkami miłosierdzia. Zwykle miłosierdzie pojmujemy jako przymiot Boga objawionego w Nowym Testamencie. A Stary Testament zwykle kojarzymy ze sprawiedliwością. Tymczasem, kiedy dobrze się przyjrzymy tekstom biblijnym, dostrzeżemy, że Bóg zawsze w relacji z człowiekiem kierował się miłosierdziem. Zawsze był miłosierny. W Starym Testamencie także. Objawiało się to tym, że nawet wobec ludzkiej niewierności, grzeszności, było coś w oczach Bożych, co przemawiało na korzyść człowieka. I Bóg przebaczał człowiekowi. Podnosił go z nędz, leczył, napełniał pokojem i obdarzał różnymi darami. Nie chodziło tutaj jedynie o wzruszenie czy o jakieś uczucie, tym bardziej nie chodziło o bagatelizowanie grzechów. z miłosierdziem nie jest tak, jak nauczali niektórzy filozofowie, że chrześcijanie wymyślili je sobie i uczynili z niego cnotę, bo są słabymi ludźmi. Bracia i siostry, w Bogu miłosierdzie jest przejawem Jego wszechmocy. Nie słabości, wszechmocy. Żeby to dobrze zrozumieć, że miłosierdzie naprawdę wymaga tej wielkiej siły, żeby to zrozumieć, warto zapytać samego siebie, czy zmagałam się, czy zmagałem się kiedyś z bólem, jaki wywołuje miłość nieodwzajemniona. Co czułem, kiedy ktoś odrzucał moją dobroć albo cynicznie ją wykorzystał? Jak się w takich sytuacjach zachowałem? Wystarczy przecież przypomnieć sobie te chwile, kiedy najbliżsi postępowali nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Może to była żona, może to był mąż, może to były dzieci. Co się wówczas z nami działo? Okazywaliśmy im wtedy miłość, kiedy stanęli jak gdyby w poprzek naszemu uczuciu miłości. My z miłości dla nich, my z sercem na ręku, a oni się odwracali. Czy wtedy potrafiliśmy okazywać im miłość, czy może trzaskaliśmy drzwiami? Bóg jest miłosierny, bo nigdy nie zatrzasnął ludziom drzwi do siebie. Bóg jest miłosierny, bo On nie wie, co znaczą ciche dni i obrażanie się na człowieka. On nie zna czegoś takiego. To my w naszych ludzkich relacjach, zranieni tym, że nasza miłość została odrzucona, że nasza dobroć nadużyta, my się potrafimy obrazić. My się potrafimy tyłem odwrócić. Ale Bóg tak nie postępuje. I pytanie, kto z nas ma w sobie tyle siły, by Boga w tym naśladować? Widzimy, że miłosierdzie nie jest słabością. Żeby być miłosiernym, trzeba być mocnym. Trzeba być mocnym mocą Bożą. My przychodzimy tutaj, żeby się tego uczyć. To nie gapa, to nie ktoś słaby, kto jest miłosierny, kto przebaczy. Ktoś, kto potrafi przebaczyć, to człowiek mocny. I prawdopodobnie nie swoją mocą, ale przede wszystkim mocą Chrystusa. Jan Chrzciciel stał się świadkiem Bożego zbawienia, bo sam poczuł się wybrany i pokochany przez Boga. Jeśli mam dać siebie, swoje ciało, Słowu Bożemu i w ten sposób stać się świadkiem Bożego miłosierdzia, najpierw muszę sam poczuć, muszę sam doświadczyć, że jestem przez Boga kochany. Jeśli tego nie poczujemy tutaj, w tym miejscu, że jesteśmy kochani przez Boga, trudno nam będzie być świadkami tej miłości, tego miłosierdzia. Dlaczego święty Piotr mógł z taką mocą nauczać o przebaczeniu? Bo sam doświadczył Bożego miłosierdzia. Sam doświadczył Bożego przebaczenia, nawet wtedy, kiedy się go 3 razy zaparł. Można nawet powiedzieć, że Jezus mu wybaczył 77 razy. Tak jak to nauczał, że tak należy czynić. Piotr na własnej skórze doświadczył, że Bóg nie męczy się nigdy przebaczaniem. I dlatego mógł potem dawać świadectwo. Mógł dawać świadectwo, bo sam doświadczył Bożego miłosierdzia i sam, moi kochani, doświadczył je przebaczenia. I tutaj przypomina mi się rozmowa, jaką na początku ubiegłego roku przeprowadziliśmy my biskupi polscy z Ojcem Świętym Franciszkiem w tej grupie, w takiej małej grupie, gdzie ja byłem i rozmawiałem z Ojcem Świętym. Ojciec Święty w takiej luźnej rozmowie właśnie mówił o miłosierdziu, bo pytał się, czy się spowiadać, pytał się, czy jak żyjeć, interesował się Polską i potem w pewnym momencie mówi, że on sam jest głęboko przekonany, że żyjemy w epoce Bożego Miłosierdzia. Że jest głęboko przekonany, że ten czas, w którym żyjemy, jest jakimś szczególnym czasem Bożego Miłosierdzia. I mówi dalej, mówi ja sam tego miłosierdzia Bożego ciągle doświadczę. I być może dlatego Ojciec Święty Franciszek potem, kilkanaście miesięcy później, właśnie podarował niejako Kościołowi ten święty rok miłosierdzia, który za niedługo otworzymy. Sam powiedział o sobie, że doświadcza tego miłosierdzia i że głęboko przekonany jest o tym, że żyjemy w epoce Bożego Miłosierdzia. I dlatego jest świadkiem tego miłosierdzia. I dlatego z taką miłością pochyla się nad naszymi problemami, nad nędzą człowieka. Dlatego tak uwrażliwiony jest na ludzi ubogich, cierpiących, potrzebujących. Trzeba najpierw samemu doświadczyć Bożego Miłosierdzia, żeby potem dawać świadectwo. Od kilku lat, kilkunastu właściwie, drodzy przedsiębiorcy, pracodawcy, pielgrzymujecie do tego sanktuarium. Ale właśnie w tym roku na to miejsce skierowane są oczy całego świata. Bo jak mówił święty Jan Paweł II, stąd ma wychodzić iskra miłosierdzia, która ogarnie każdego człowieka na świecie. Stąd ta iskra ma wychodzić. I przyjechaliśmy właśnie po tę iskrę. Ale najpierw musimy sami poczuć, że jesteśmy wybrani, kochani przez Boga, że On wobec nas zawsze był i jest miłosierny. Wtedy będziemy mogli tę iskrę zawieść do swoich rodzin i do wszystkich tych, których Bóg postawi na naszej drodze. Wtedy nie tylko ze swojego życia uczynimy arcydzieło sztuki. To jest to hasło. Ale wierzę w to mocno. Pomożemy innym czynić z ich życia prawdziwe arcydzieła. Amen.